witam serdecznie. Marek Stawiecki, dzień dobry. To niedzielne, deszczowe przedpołudnie. Rozpoczynamy magazyn To się nadaje do radia. Dziś w całości poświęcony sprawom biznesowym. Po niemal dwóch dekadach gospodarczej transformacji można przyjąć, że Stargard powoli zapomina o szoku, jakiego doznał pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, gdy upadły dwa kluczowe dla jego rozwoju przedsiębiorstwa. Patrząc z obecnej perspektywy na tamten czas, niezależnie od punktu widzenia, trzeba przyznać, że miasto odżyło, opierając swój rozwój głównie na małym i średnim biznesie. Dobre owoce przyniosła strategia przyciągania dużych inwestorów lokowanych w obu parkach przemysłowych, regionalnym nowoczesnych technologii oraz tak zwanym małym, który wyjmuje teren po dawnych ZNTK. Dwóch kluczowych graczy, Bridgestone i Cargotec, nadaje kształt biznesowej mapie Stargardu. Coraz lepiej radzą sobie też lokalni przedsiębiorcy, czego dowodem rosnąca liczba firm zgłaszających swój akces do Stargardzkiej Izby Gospodarczej. Ponad 4000 nowych miejsc pracy w przybliżeniu, jakie powstały na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, liczba ta budzi wrażenie. Można usłyszeć jednak i takie opinie, że ilość nie zawsze idzie w parze z jakością. Zgodnie z tezą stawianą przez niektórych komentatorów, w Stargardzie przybywa owszem nowych miejsc pracy, ale raczej o charakterze odtwórczym dla nisko wykwalifikowanej kadry otrzymującej wynagrodzenie niekiedy poniżej średniej krajowej. Tymczasem innowacyjność i produkty wysoko przetworzone stanowią teraz obecnie klucz do biznesowego sukcesu. Jak wygląda zatem model stargardzkiego biznesu? Skupimy się także na tym podczas rozmowy z naszymi gośćmi. Witam w studiu Krzysztofa Kowalczyka, prezesa Stargardzkiej Izby Gospodarczej i jednocześnie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I naszych przedsiębiorców, panów Andrzeja Tereszkiewicza.
Dzień dobry.
I Pawła Harasimowicza.
Dzień dobry.
Panowie reprezentują firmę Mirat, właśnie podczas ostatniej gali Stargardzkiej Izby Gospodarczej nagrodzoną tytułem lidera w skali mikroprzedsiębiorców. Jest też, że również z nami Bartłomiej Jaroszyński, właściciel firmy Palisander. Witam serdecznie.
Witam Państwa serdecznie.
Zaczynamy od pana Krzysztofa Kowalczyka, prezesa Stargardzkiej Izby Gospodarczej. 45 nowych członków Izby przyjętych na przestrzeni ostatniego roku. Skąd takie przyspieszenie?
No dlatego, że właśnie rozwija się stargardzki rynek i przedsiębiorczość. Jesteśmy samorządem gospodarczym, który skupia lokalnych przedsiębiorców i to właśnie, o czym pan redaktor wcześniej mówił, dynamiczny wzrost w zakresie działalności, w zakresie przedsiębiorczości powoduje to, że przedsiębiorcy chcą się integrować. W związku z tym przybyło nam dotychczas 45 przedsiębiorców.
A ogółem ile podmiotów w tej chwili należy do Izby?
Mamy około 110 przedsiębiorców lokalnych z terenu Stargardu oraz powiatu stargardzkiego.
Na jaką formę wsparcia mogą liczyć ci, którzy zdecydowali się na przynależność do tej organizacji gospodarczej i płacą regularnie kwartalne składki z tego tytułu?
Wsparcie polega przede wszystkim na dostarczaniu takiej bieżącej informacji odnośnie tego, co się dzieje w zakresie dotacji unijnych, ale również terenów, jakie proponuje miasto oraz ulg w związku z tym, które się przedsiębiorcom należą. Taka informacja nie zawsze dociera, jeżeli ktoś działa samodzielnie. Mamy takie namacalne przypadki, że informowaliśmy przedsiębiorców w momencie zakupu nieruchomości na terenie parku przemysłowego, że są ulgi chociażby w podatku od nieruchomości. I często bywa tak, że z pewnym niedowierzaniem, zdziwieniem przyjmują taką informację i takich przykładów mamy wiele.
Pańskim zdaniem, w którym miejscu znalazł się Stargard na tej swojej drodze, której celem jest osiągnięcie rozwoju gospodarczego i promowanie biznesu?
Bardzo mocno Stargard przyspiesza, jeżeli chodzi o gospodarkę.
Niektórzy twierdzą zupełnie inaczej. Do czego zaraz wrócimy?
Pojęcie niektórzy jest, nic mi nie mówi. Ja wiem jedno, że w Stargardzie zmieniło się coś bardzo zasadniczego. Mianowicie to, że przeszliśmy z rynku pracodawcy w kierunku rynku pracownika. To dzisiaj pracodawcy zabiegają o specjalistów, o pracowników i można to bardzo, czyniąc jedno, proponując im dobre warunki pracy. Ten proces obecnie się odbywa. Nawet w Stargardzkim Parku Przemysłowym są banery reklamowe na niektórych zakładach, że poszukiwani są specjaliści określonych dziedzin. W Państwa Radiu można również usłyszeć reklamy pracodawców, że właśnie poszukują przedsiębiorców i to jest takie namacalne. To powoduje, że ten rynek się rozwija.
A jesteśmy miastem rosnącej liczby montowni, gdzie można znaleźć zatrudnienie za płacę poniżej średniej krajowej, czy też jest u nas jednak miejsce dalej na biznes nowych technologii innowacyjnych?
Gdzieś kiedyś na początku transformacji faktycznie początkowo być może takich zakładów o takim profilu powstawało dużo z uwagi na różnice płacowe, ale dzisiaj się to dynamicznie zmienia. Znam zakłady produkcyjne, bo również je wizytuję w ramach moich obowiązków i ja widzę tam zespoły twórcze, kadrę inżynierską i po prostu nie zgadzam się z tą hipotezą czy stwierdzeniem, że Stargard to montownie. Absolutnie temu zaprzeczam.
W takim razie przejdźmy do naszych gości, przedstawicieli stargardzkiego biznesu. Firma Mirat, nasz lider w skali mikroprzedsiębiorstw. Bardziej was można spotkać chyba w wirtualnej rzeczywistości, pan Andrzej Tereszkiewicz.
Dokładnie tak. Skupiamy się na rynku ogólnokrajowym. Mamy też w planach rozwój poza granicę kraju.
Zaczynaliście w garażu?
Oczywiście. Tak jak wiele dużych firm, jak dobrze wiemy, zaczęliśmy w garażu. To były nasze początki. Jednak rozwinęliśmy się bardzo dobrze. Skupiamy się na rynku krajowym. Tu mamy dużo większe możliwości niż na rynku lokalnym. Dużo większa ilość zamówień, dużo większa ilość klientów.
A ile obecnie w tej chwili osób zatrudniacie?
W tej chwili zatrudniamy...
I wymagacie od nich pewnego poziomu kwalifikacji, bo bez tego się nie może obyć.
Dokładnie tak, może nie do końca od wszystkich. Nasza specyfika naszej firmy jest dość trudna. Klient
jest wymagający. No jak to, to jest sklep internetowy tylko?
Tylko albo nie tylko. No tak tutaj u nas bardzo ważne jest, żeby nasza obsługa była w pełni profesjonalna, potrafiła poradzić sobie z każdym klientem, potrafiła dobrze go obsłużyć. Specyfika samej firmy jest taka, że musimy... Taki konsultant musi mieć wiedzę z różnych dziedzin i to wcale nie jest łatwo się nauczyć.
Paweł Harasimowicz, dlaczego akurat przyjęliście taki model biznesowy i skąd nagle taki pomysł, żeby zagospodarować tę niszę w przestrzeni internetu? W końcu mamy dużych graczy, którzy oferują swoje usługi. Wspomnę tylko o Amazonie, choćby.
Bardziej pomysł na biznes to tutaj właśnie Andrzej zaraził, jeżeli chodzi o pomysł na sprzedaż w internecie. Kiedyś było wiele łatwiej, tak to nazwijmy, internet w Polsce, a szczególnie ta nisza, jeżeli chodzi o meble, można powiedzieć, raczkował. To był rok 2006-2007, to w tych latach wejście z taką ofertą było wiele prostsze, jeżeli chodzi o widoczność w internecie.
Teraz jest zupełnie inaczej i trudniej. I mimo to znaleźliście swoje miejsce.
No tak. Przede wszystkim dzięki naszej obsłudze, to jest co już Andrzej powiedział, dziewczyny, które zajmują się u nas już od poziomu sprzedaży produktu, czy promowania w internecie, czy wysłania do klienta docelowego, a jak i również obsługi posprzedażowej, czyli...
Potrzebowaliście jakiegoś wsparcia, zakładając firmę i rozglądając się za możliwościami rozwoju swojego biznesu właśnie tutaj w Stargardzie?
Garaż nie potrzebował wsparcia.
Garaż to było wasze know-how najpierw.
No tak.
Ale czy potrzebowaliście wsparcia ze strony miasta, innych jednostek, które ewentualnie mogłyby zapewnić finansowanie, czy wszystko zapewniliście sobie we własnym zakresie?
Polski przedsiębiorca z reguły zaczynający jest nieufny. Tak to nazywam.
Jednak.
Jest nieufny, dlatego że nie ma wiedzy, nie porusza się. Generalnie biorąc, tendencja jest taka, że my też mamy taką, krąży u nas opinię o Polakach, że Polak sobie poradzi wszędzie. I generalnie biorąc, tak staramy się my zaczynać.
Czyli nieufność była waszym kapitałem początkowym.
Tak, ale też o to chodzi, że nieufność hartuje, a to nie znaczy, że to jest coś złego, to bardziej może w tych pozytywnych aspektach. Ale jeżeli chodzi o sam rozwój, no to tak naprawdę powiedziawszy, największy rozwój żeśmy w tym roku, na nasze dziesięciolecie, żeśmy poczynili, jeżeli chodzi o magazyn, wyposażenie. Ale tutaj też nie należy zapominać, że samo wyposażenie magazynu, jeżeli chodzi nawet o sprzęt, który tam się znajduje, to też jest dzięki temu, że należymy do Izby Gospodarczej i tam również poprzez Fundusz Poręczeń Kredytowych otrzymaliśmy pożyczkę.
Czyli jednak potrzebny był Fundusz Poręczeń Kredytowych.
Właśnie, jak najbardziej. No, to nam na pewno nam to pomogło, bo sprzęt dla przedsiębiorstw nie jest tani, a w tym przypadku to jest taki dobry strzał.
Zatem mamy do czynienia ze sklepem internetowym specjalizującym się głównie w branży meblarskiej.
Tak, meblarskie, ale też również, czy się to, niektórzy mogą to rozpatrywać meble, że to tylko meble, ale to też takie ogólnie wyposażenie wnętrz, bo też mogą być i pościele, mogą być i materace, mogą być ozdoby, może nawet i sprzęt fitness.
Jeszcze w takim razie słowo komentarza do prezesa Stargardzkiej Izby Gospodarczej, Krzysztof Kowalczyk. Czyli można tutaj, patrząc na przykład firmy Mirat, obalić tezę o twórczych firmach czy montowniach stargardzkich?
Tak, stargardzcy przedsiębiorcy są bardzo kreatywni. Stargardzcy przedsiębiorcy działają w wielu branżach i tak naprawdę to, co powiedział pan Paweł, ten kapitał właśnie tego, że poprzez kreatywność, poprzez pewnego rodzaju hard ducha, ale i też w zakresie kwestii związanych z pomysłowością, potrafili sobie na początek poradzić, ale później wkraczamy właśnie jako izba, czy jako fundusz, czy jako Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego. Jeżeli już wypatrzymy takiego przedsiębiorcę...
Nie jesteście taką malowaną izbą.
No staramy się być izbą pomocną i to, że właśnie przedsiębiorcy zapisują się do naszej izby, to świadczy o tym, że ta izba jest im do czegoś potrzebna i właśnie chociażby informacja, to, że jest akurat linia pożyczkowa zdofinansowana przez Jeremiego, oferowana przez Fundusz Poręczeń Kredytowych, no, pozwala właśnie na rozwój. I to, że zwłaszcza mikrofirmy są narażone na porażkę w początkowym etapie rozwoju, pomagamy im przetrwać ten taki najgorszy okres, czyli okres startowy, tak zwanego startupa.
Generalnie tak wygląda sytuacja wybranej właśnie nagrodzonej mikrofirmy, której też pomaga ogólnopolski i ogólnoświatowy trend lokujący wszystkie produkty i usługi niemal już w sieci. Natomiast może wrócimy do kwestii polityki miasta wobec biznesu i wobec rozwoju gospodarczego. Kilka kadencji temu prezydent Stargardu Sławomir Pajor oświadczył, że jego celem jest przyciąganie inwestorów, tych dużych i małych, bo jak on to wtedy bardzo poetycznie określał, to nie sztuka wybudować nowe jezdnie i chodniki, po których będą chodzić jedynie bezrobotni. Więc w pierwszych kadencjach kładł szeroki nacisk i szczególny nacisk na rozwój biznesu. Czy ten model także będzie upowszechniał w połowie obecnej kadencji?
Najważniejszym i podstawowym celem jest rozwój miasta, ale oczywiście nie ma rozwoju miasta bez rozwoju gospodarczego i dlatego to, czy będą w naszym mieście przedsiębiorcy, czy lokalni przedsiębiorcy się będą rozwijali, czy będą przychodzić nowi i będą tworzyć razem miejsca pracy, to jest bardzo istotne działanie do tego, żeby ten cel podstawowy, czyli rozwój miasta był realizowany. To jest naprawdę dobry rok i mamy kilka informacji, które już są wszystkim znane, czyli otwarcie firmy Enterprise Logistics, otwarcie firmy Radiometer. To są fakty. Niebawem będą rozpoczynały się budowy kolejnych zakładów, o których już jest powszechnie wiadomo i myślę, że jeszcze do końca roku czekają nas miłe wiadomości pod tym względem, więc jest to dobry, naprawdę dobry rok. Każda nowo powstająca firma nawiązuje więzi kooperacyjne, szuka partnerów biznesowych i to też sprzyja rozwojowi lokalnego biznesu, ale to też są konkretne miejsca pracy i w tym kierunku tak naprawdę sprawy się toczą i myślę, że raz jeszcze powtórzę, do końca tego roku czekają nas jeszcze miłe informacje.
Jak pan natomiast przyjmie taki zarzut, że owszem, w Stargardzie powstają nowe firmy, tworzą się nowe miejsca pracy, ale raczej są to miejsca niskopłatne dla niewykwalifikowanej siły roboczej?
No wie pan, to jest zarzut w pewnym stopniu wynikający również chyba z niewiedzy, bo co to znaczy montownia? To trzeba wiedzieć, jak w ogóle wygląda obecnie produkcja we współczesnym przemyśle, w nowoczesnym przemyśle. To już nie ma takich firm, które produkują samochód od śrubki do każdego elementu, który jest potem w samochodzie montowany włącznie. to w tej chwili fabryki samochodów, to też są montownie.
Bo... Realnie taki jest zarzut, że owszem, są parki oba w Stargardzie, ale mało innowacji i sporo pracy odtwórczej.
To informacja nie do końca prawdziwa. Oczywiście jest i tak, są firmy, które faktycznie zajmują się prostą produkcją, ale są firmy, które wykorzystują bardzo nowoczesne, zaawansowane technologie. Ja podam tylko jeden przykład, bo w zakładzie HIAB firmy Cargotec opracowano wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, z Politechniką Śląską i z jedną uczelnią szwedzką, a także wszystko to było koordynowane przez firmę doradczą ze Szczecina, opracowano nowy model dźwigu z zastosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii, ale przede wszystkim innowacyjny jest tu system sterowania, gdzie kierowca samochodu może przy użyciu okularów 3D za pomocą jednego joysticka sterować dźwigiem zainstalowanym na samochodzie i ten samochód załadować. To jest zupełnie innowacyjne rozwiązanie i ono powstało właśnie tutaj. Można tego typu przykłady jeszcze mnożyć. Zachęcałbym do wizyty w zakładzie pojazdów szynowych na terenie dawnych zakładów naprawczych taboru kolejowego, gdzie produkuje się bardzo nowoczesne i bardzo zaawansowane technicznie maszyny do robót torowych. To są naprawdę rzeczy, które się dzieją. Natomiast potrzeba miejsc pracy i takich przy bardzo nowoczesnych, zaawansowanych technologiach, ale też i takich przy bardziej prostej produkcji, bo ludzie są o różnych kwalifikacjach. Ja przypomnę, że to był najgorszy miesiąc, luty 2004 roku. Stopa bezrobocia w naszym powiecie przekraczała 34%. Z dzisiejszej perspektywy to nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. W tej chwili jest to poziom około 11% i będzie niżej, bo będą nowe inwestycje, będą nowe przedsięwzięcia. Podam pewien przykład. W roku 2008 odpis od podatku PIT płaconego przez mieszkańców miasta, odpis, który trafia do budżetu, wynosił mniej niż 38 milionów złotych. W tym roku przekroczymy 50 milionów, a więc w ciągu 5 lat łączne dochody mieszkańców miasta wzrosły o prawie 1/3. Więc to pokazuje, że ta sytuacja się zmienia, ale oczywiście jest tak, że ta przeszłość, to co za nami, ten okres, kiedy to bezrobocie było tak horrendalne, że to aż trudno sobie wyobrazić dzisiaj, spowodowało, że faktycznie pracodawcy mogli pozwolić sobie na to, żeby ludziom mało płacić, ale ta sytuacja się już zmienia i jestem przekonany, że coraz mniej będzie takich przypadków.
Stwierdził prezydent Sławomir Pajor. No właśnie, wróćmy do kwestii tutaj poruszonych przez prezydenta. Ponownie Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej. O jakich to miłych wiadomościach mówił prezydent, które mają nas zaskoczyć jeszcze biznesowo i gospodarczo pod koniec tego roku?
A proszę zapytać pana prezydenta.
Aha, pan wie, ale nie powiem.
Wiem, ale nie powiem.
Ja już gdzieś to słyszałem.
Ja mogę tylko powiedzieć o rzeczach namacalnych. W Stargardzkim Parku Przemysłowym, którym zarządzamy, obecnie jest realizowanych 6 projektów inwestycyjnych plus jeszcze jeden, który właśnie został zakończony. Także widzę to namacalnie, że i możemy to wszyscy zobaczyć. Jest zresztą tutaj Bartek Jaroszyński, może również opowiedzieć o swojej inwestycji.
Którym się zaraz troskliwie zajmiemy.
Tak jest, który właśnie realizuje przy ulicy Nasiennej nową siedzibę swojego zakładu i z tego należy się cieszyć, bo właśnie za tym idą miejsca pracy i ja również przychylam się do tego, o czym mówił pan prezydent Pajor. Nie ma mowy raczej o takim stwierdzeniu, że w Stargardzie są montownie. Ja myślę, że Stargard jest pełen nowoczesnych, innowacyjnych przedsiębiorców.
Wróćmy jeszcze do tej...
Zarówno w skali tej dużej, ale również w skali małej.
Danych prezydent operował tutaj liczbami procentowo 11% skali bezrobocia obecnie. Te liczby dotyczą terenu powiatu stargardzkiego.
Tak, te liczby podane dotyczą powiatu. W Stargardzie, jeżeli chodzi o wskaźnik bezrobocia, on jest obecnie na poziomie zbliżonym do 5.
Czyli mamy faktycznie 5%. Rynek pracownika.
Rynek pracownika i to słychać i to widać na mieście.
To myślę, znaczy, że w tej chwili rzadko który pracodawca zdecyduje się, poszukując, mówiąc kolokwialnie, siły roboczej, oferować jej wynagrodzenie poniżej średniej krajowej.
No tego nie wiem, bo to są już indywidualne negocjacje pomiędzy pracodawcą a potencjalnym pracownikiem, ale no wiem jedno, jeżeli jest wiele ofert pracy, to myślę, że tutaj jest już pewnego rodzaju konkurencja o tego pracownika I my powinniśmy się obecnie, przychylamy się jakby do tego, że będziemy pracować raczej nad tutaj strategią związaną z rozwojem miasta, rozwojem w zakresie mieszkalnictwa, szkolnictwa zawodowego, bo to miasto namacalnie się po prostu rozwija.
Bartłomiej Jaroszyński, firma Palisander. Jest pan inwestorem, który zdecydował się ulokować swój nowy zakład, właściwie można tak o nim powiedzieć, od podstaw w obrębie Stargardzkiego Parku Przemysłowego. I na jakich podstawach pan podjął taką decyzję, żeby właśnie lokować swoją firmę akurat w Stargardzie i w obrębie parku, bo na tych terenach nawet nieco dalej od terenów dawnych ZNTK?
No ja generalnie jestem rodowitym stargardczaninem i może to tutaj też ta lokalny patriotyzm spowodował i sentyment do miasta Stargard. Ja swoją działalność rozpocząłem w 2008 roku i tak jak tutaj moi poprzednicy wspomnieli, oni rozpoczynali w garażu, ale w moim przypadku też to był garaż, w dodatku nie mój, tak na dobrą sprawę. Była to jednoosobowa działalność gospodarcza. No i generalnie trend był nastawiony na miasto Szczecin, na duże miasto, na tam, gdzie jest większy obrót, gdzie czysto teoretycznie jest większy pieniądz i większy potencjał.
A co pana przekonało do lokowania swojej firmy, swojego zakładu właśnie w Stargardzie?
No może jakiś taki...
Poza lokalnym patriotyzmem. Bo podobno biznes nie lubi sentymentu.
No ja generalnie byłem akurat szczęśliwym posiadaczem działki w parku przemysłowym, która była już w mojej rodzinie od lat, bo to była działka mojego dziadka i to tak po pierwsze, że tak powiem, popchnęło mnie w tym kierunku. Aczkolwiek też taka lokalna pomoc, można powiedzieć, władz.
Jak pan ją właśnie określa, już bez wystawienia laurki i bez słudzenia, tylko konkretnie z punktu widzenia przedsiębiorcy, który ma swoją wizję, ma swoje potrzeby i chce ją jak najszybciej zrealizować?
No w moim przypadku odbyło się to na takim etapie, znaczy generalnie trafiłem w odpowiednie miejsce. Akurat tutaj trafiłem do Stargardzkiej Izby Gospodarczej. Tam skierowano mnie do Funduszu Poręczeń Kredytowych i w Funduszu Poręczeń Kredytowych dostałem pomoc w wysokości 500 000 zł na budowę swojej, że tak powiem, wymarzonej inwestycji. No i to było tym takim początkiem w moim przypadku.
Profil ma pan dość ciekawy, profil produkcji i usług. Branża drewna, również egzotycznego, pozwala zarobić?
No, pozwala zarobić. Oczywiście ten zarobek może nie jest taki, jak bym chciał, ale mam nadzieję, że gdzieś tam w perspektywie niedalekiej przyszłości to będzie bardziej pozytywnie.
Jaki asortyment zamierza pan produkować w Stargardzie?
Generalnie moja firma głównie zajmuje się montażami. My świadczymy usługi w lokalnej społeczności. Polega to na montażu różnego rodzaju akcesoriów drzewnych. To są tarasy z drewna, elewacje z drewna, różnego rodzaju konstrukcje drewniane. Natomiast ta firma, która jest rozbudowywana...
Przepraszam, brzydko mówiąc, w takim razie można określić pański zakład mianem montowni.
Montownia.
Ja wracam
wysoce wykwalifikowaną,
do tych niektórych opinii i komentarzy właśnie na temat biznesu i rozwoju biznesu w Stargardzie.
Bardzo pan to spłaszczył i uprościł w sumie.
Specjalnie.
Ale rozumiem, że tu jest czarne poczucie humoru i...
Dokładnie tak, czyli wysoko wykwalifikowaną, więc brutalnie montownia, mimo że nie lubimy tego słowa.
Powiem w ten sposób. Moja firma zatrudnia 7 pracowników, których darzę, że tak powiem, ogromnym szacunkiem, ogromną przyjaźnią.
Bo
firma Palisander to nie tylko ja, czyli przedsiębiorca, ale też i moi pracownicy.
To nie dość, że zwykła rzemieślnicza praca, to musi być też jakieś poczucie sztuki w tym, co
musi
się robić.
Musi być poczucie sztuki, musi być jakaś kultura osobista, tak? Jeżeli trafiamy do klienta, to musimy też go w jakiś odpowiedni, pozytywny sposób obsłużyć. Ten klient musi być zadowolony nie tylko z tego, co my jesteśmy w stanie wykonać, mówię tutaj o tej naszej usłudze, ale jak również z poziomu świadczenia tej usługi. Tak?
Czyli określa pan otoczenie swojego biznesu i swojej firmy, które zapewnił także lokalny samorząd, jako wystarczająco optymalne do prowadzenia działalności?
Na tym etapie, na którym jestem, tak.
A skąd pan sprowadza drewno do swojego montażu w swojej fabryce?
To nie jest fabryka. To nie jest fabryka, bo ten zakład, który buduję, to tak naprawdę ma być skład drewna. To ma być bardzo profesjonalny skład drewna, centrum drewna o nazwie Palisander. Mają tutaj być sprzedawane właśnie produkty drewne i produkty drewnopochodne. W przyszłości też może uruchomimy sprzedaż internetową i to ma być skład drewna na naprawdę wysokim poziomie. Tak, jeżeli przyjedzie kontrahent, powiedzmy, z zagranicy, to ja może podam taki przykład Szwedzi, którzy no, w temacie drewna są bardzo mocno przeczuleni, to u mnie na składzie będą się czuli jak u siebie, tak na dobrą sprawę.
Czyli solidność, poczucie rzetelności, zaufanie do swoich pracowników i zaufanie do instytucji, dzięki którym ten biznes pański jest możliwy. To są kluczowe sprawy, które decydują o powodzeniu pańskiego biznesu.
Tak, na dzień dzisiejszy tak to wygląda.
A nie obawia się pan roku 2017, biorąc pod uwagę otoczenie tego biznesu ponadlokalne? To znaczy, pana teraz można politycznie za język.
Można, znaczy ja jestem antypolityczny, powiem panu szczerze, bo ja nie mam czasu na politykę.
Ale polityka do biznesu wraca czasami, albo biznes uderza.
Ale tak jak wszyscy czytam, tak jak wszyscy słucham i faktycznie można by się pewnych kwestii gdzieś tam przerazić, gdzieś tam przestraszyć. Tak, ja ten towar sprowadzam z zagranicy, to jest głównie Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia.
Odczuwa pan wahania kursowe złotówki?
No to ma naprawdę ogromny wpływ na to, co się dzieje u mnie w firmie, tak na dobrą sprawę, bo poziom cenowy, ten poziom, który gdzie my mamy tą cenę do klienta, ja staram się utrzymywać na bardzo fajnym, dostępnym poziomie.
Natomiast kurs ten euro panu przeszkadza.
Tak, ten poziom marżowy, on się zmniejsza i jest na dzień dzisiejszy naprawdę minimalny, tak? Ale tu chodzi o to, żeby ten klient był, powiedzmy, zadowolony. Aczkolwiek w tym całym temacie polityki tylko i wyłącznie mój poprawny optymizm pozwala na to, żeby sądzić, że rok 2017 będzie rokiem dobrym.
Ile jest więcej tutaj w pańskim podejściu do spraw biznesowych optymizmu, a ile nieufności?
80% to optymizm, 20% to nieufność.
I tak za dużo.
Ale jest też wiara.
Bartłomiej Jaroszyński, firma Palisander. Jeszcze do tych wątków wrócimy. I podobne pytanie do panów z firmy Mirat. Pan Andrzej Taraszkiewicz. Jednak wywołam pana bardziej do tablicy. Ten rok 2016, który dobiega końca, to jest dla waszej firmy, można powiedzieć, rok przełomowy.
Tak, dokładnie. W tym roku zmieniliśmy siedzibę firmy. Mamy zupełnie inny magazyn, dużo większe możliwości. Dlatego ten rok jest takim też przełomowym.
2017 też pociągnę pana politycznie trochę za język, biorąc pod uwagę zmieniające się dynamicznie, bardzo łagodne określenie, otoczenie dla biznesu. Bo wita pan z dużą dozą niepewności, czy jednak z zaufaniem?
Tu mam podobne podejście do tej sprawy jak Bartek. Jestem też apolityczny, nie patrzę tutaj na kwestie polityczne. Bardzo często biznes radzi sobie samemu. Jednak gdzieś tam taka doza niepewności jest.
Zapowiedzi innej polityki podatkowej, innego obciążenia przedsiębiorców.
Zobaczymy, co z tego będzie. Póki co są tylko zapowiedzi. Może nic się takiego nie wydarzy, może się wydarzy. Jeżeli będą już jasne dane, jeżeli będą już ustawy przyjęte, wtedy będziemy się zastanawiać, dostosowywać. Póki co są tylko zapowiedzi.
Wróćmy jeszcze do inwestycji w obrębie Stargardzkiego Parku Przemysłowego. Krzysztof Kowalczyk. Ten rok zamykacie transakcją chyba już niemal wszystkich gruntów w obrębie parku. Czy coś jeszcze zostało?
Zostały jeszcze grunty należące do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. One powoli są również zbywane. Początkowo ZUT chciał sprzedać je w takich dużych powierzchniach. Myśmy kiedyś tam podpowiadali właśnie, żeby jednak podzielić te działki i to dało namacalny efekt. Tu też mogę powiedzieć o rozwoju stargardzkich firm rodzinnych i właśnie Stargardzki Park Przemysłowy jest...
Mamy kilka tych firm w obrębie
parku. Jest kilka firm. Tutaj między innymi właśnie są namacalne inwestycje firmy Stargum. Są też inwestycje właśnie tutaj Bartka, firmy Palisander. Lokują się też w Stargardzie firmy związane z transportem międzynarodowym, między innymi firma Markotrans, również firma Ozimek buduje hurtownie, także to są namacalne inwestycje, jest ich sporo, a wiemy o tym, że będzie ich przybywać, bo są już konkretni właściciele na działkach. Również tu pomagamy im w tym, aby zrealizować te projekty jako Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, ale też wspólnie z Funduszem Poręczeń Kredytowych.
A sporo jest tych firm rodzinnych w obrębie Parku Przemysłowego?
Sporo, no tak jak wymieniałem przed chwilką, firma Stargum, firma Pesta, Arbet, firma Ozimek też jest firmą rodzinną. No, takich firm można było wymieniać wiele, ale to świadczy, że gdzieś tam po tym początkowo trudnym pewnie okresie dla działalności, no te firmy powoli się rozrastają. Przypomnę, że firma Stargum jest obecnie światowym producentem granulatów wykorzystywanych na boiskach sportowych, w rekreacji, także wysyła swoje produkty od Australii przez Azję, całą Europę, Afrykę Północną, już dociera do Ameryki.
Z tego co wiem, to także na rynku coraz mocniej rozpycha się Pesta ze swoim asortymentem.
Dokładnie. Trzy lata temu poznałem tego przedsiębiorcę. W momencie, kiedy podjął decyzję o zakupie dosyć takiej zrujnowanej hali, byłem pełen podziwu, ponieważ faktycznie był to obiekt bardzo zdegradowany. No dzisiaj ten obiekt wygląda już zgoła odmiennie i dzięki temu też się świetnie wkomponował w rozwój tego terenu byłych ZNTK. Tam przypomnę, jako wspólnie z miastem pomagamy w realizacji takiej dosyć ważnej inwestycji dla tego terenu, mianowicie kwestii połączenia drogowego pomiędzy byłym ZNTK a ulicą Ceglaną.
To się trochę ślimaczy.
Nie, to wszystko. Problem polega na tym, że po drodze nie ma tam tylko terenu, który przynależy do miasta, ale są też zarówno prywatni właściciele działek, między innymi też również jedna ze spółek PKP. To wszystko musi trochę trwać. Na dzisiaj przygotowujemy się do projektowania już tej drogi. Z tego co wiemy, został wyłoniony w formie przetargu. Została wyłoniona pracownia projektowa. Także wszystko idzie zgodnie z harmonogramem i do tego terminu, do którego się przymierzaliśmy, a mianowicie 2018, ten projekt myślę, że będzie zrealizowany.
Wróćmy jeszcze do wypowiedzi prezydenta Stargardu Sławomira Pajora. W którą stronę Stargard zmierza w jego strategii gospodarczej? Zatem jest to biznes innowacyjny czy montownie i w którym miejscu właśnie teraz się znajdujemy?
Stargard jest znany jako miejsce, gdzie funkcjonują bardzo nowoczesne zakłady stosujące zaawansowane technologie. Wymienię Bridgestone Cargotec, który się w dalszym ciągu rozwija i rozbudowuje. Jak przywołam tutaj firmę Radiometer, która produkuje odczynniki do analizy krwi. Już będzie uruchomiony bardzo nowoczesny zakład produkujący folie opakowaniowe drukowane. To są wszystko nowe technologie i to jest też tak, że ludzie w tych firmach zatrudnionych uczą się tych nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych. Z czasem to się będzie zmieniało, ale na pewno jest produkcja niezbyt zaangażowana, jest bardziej prosta, ale są firmy, w których stosuje się najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Przywołam jeszcze choćby taką firmę lokalną, rodzinną ze Stargardu jak Stargum, która produkuje granulaty do sztucznych nawierzchni sportowych i w tej chwili praktycznie na cały świat to eksportuje. Więc to, no powiedzmy sobie sami, czy są to tylko proste prace wytwórcze, czy może jednak też i bardziej zaawansowane technologie.
Poruszył pan wątek Stargardzkiego Parku Nowoczesnych Technologii na obszarze dawnego lotniska w Kluczewie. No i tu można odnieść wrażenie, że po dużym uderzeniu, jakim było wejście Bridgestone'a, potem grupy Cargotec, można odnieść takie wrażenie, że jakby tempo osłabło powstawania nowych, dużych firm, fabryk właśnie w obrębie tego parku.
Tempo nie osłabło, natomiast faktycznie no, są inwestorzy, którzy robią duże wrażenie i to są imponujące inwestycje, jak wymienione przez pana, ale też są i mniejsi inwestorzy i proszę tylko, a do tego zachęcam, rozejrzeć się, czy to w parku przemysłowym, czyli na terenach na północ od ulicy Szczecińskiej, czy też w Stargardzkim Regionalnym Parku Nowoczesnych Technologii, to zobaczy pan, że tam cykl inwestycyjny się nie kończy. Tam cały czas trwa rozbudowa, cały czas pojawiają się nowe firmy, mniejsze, większe. Jestem pewien, że do końca tego roku jeszcze czekają nas miłe informacje w tym zakresie, ale oczywiście tak wielcy inwestorzy jak ci dwaj wymienieni przez nas nie zawsze się zdarzają, to prawda.
Ale ciągle jeszcze mamy w pamięci symboliczne wybicie łopaty pod fabrykę koncernu MTU i nic.
Też jest i taki przypadek, gdzie po zmianie struktury własnościowej w firmie, w spółce matce, podjęto decyzję o wstrzymaniu czasowym inwestycji, natomiast trudno mi jest w tej chwili wybrać się za inwestora. Nie rezygnuje on w tej chwili ani z działki, ani z uzyskanych uprawnień strefowych. Trzeba poczekać, co będzie.
Czyli potentat światowy w branży silników okrętowych choćby nie rezygnuje dalej ze Stargardu?
Powiem raz jeszcze, no nie jesteśmy w stanie decydować za inwestora. Inwestor nie powiadomił nas o tym, że się wycofuje, natomiast faktycznie nie rozpoczął jeszcze inwestycji. No to też trzeba uszanować. Miały miejsce zmiany właścicielskie, ponieważ firma była częścią koncernu Tognum niemieckiego. W tej chwili nastąpiła zmiana nazwy spółki matki. Nazywa się Rolls-Royce Power Systems, a więc zaszły zmiany w stosunkach właścicielskich. I najwyraźniej właściciel analizuje na nowo zamiary inwestycyjne i zapewne jakąś decyzję podejmie. Natomiast, co jest dla mnie ważne, nie ma decyzji o wycofaniu się z tej inwestycji.
Pan też odniesie się do innej tezy, którą można spotkać, że miasto jakby bardziej faworyzuje park nowoczesnych technologii tam, przenosząc wszystkie punkty ciężkości zaangażowania inwestycyjnego kosztem tych mniejszych i średnich firm lokalnych.
Nie, no to jest jakieś nieporozumienie po prostu. Dlatego, że na terenie byłego lotniska mamy duży obszar, który jest objęty specjalną strefą ekonomiczną i jeżeli ktoś jest zainteresowany uprawnieniami strefowymi, objęciem inwestycji przez specjalną strefę ekonomiczną, no to tam lokalizuje swoją inwestycję i są tam również i polscy inwestorzy, polscy przedsiębiorcy. Jeśli tego jeszcze nie widać, a widać, to już niebawem będzie to widać bardziej. Również polskie firmy tam są lokalizowane. To jest kwestia tylko wyboru, natomiast faktycznie park przemysłowy nazywany przez nas małym jest faktycznie miejscem, które widzieliśmy w momencie jego zakładania jako miejsce do lokowania inwestycji małych i średnich. I to nam się sprawdziło, chociaż już są tam przedsiębiorcy, których za małych trudno jest uznać. Także to jest kwestia wyboru, natomiast każdy inwestor, niezależnie od narodowości i niezależnie od wielkości swojego biznesu, jeżeli jest zainteresowany i spełnia określone warunki, bo to się wiąże z jakimiś określonymi nakładami inwestycyjnymi, ze stworzeniem określonej liczby miejsc pracy, może spokojnie ubiegać się o to, żeby być objętym specjalną strefą ekonomiczną i wtedy inwestujemy, no bo nie ma innej możliwości, tak? Staramy się zlokalizować taką inwestycję na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.
Tyle Sławomir Pajor, prezydent Stargardu. Jednak może na chwileczkę wrócę do Bartłomieja Jaroszyńskiego z firmy Palisander. Gdyby pan nie miał działki po dziadku, która tak się szczęśliwie stało, jest zlokalizowana w obrębie tego małego stargardzkiego parku przemysłowego, rozważałby pan projekt ulokowania swojego biznesu właśnie w tej specjalnej strefie ekonomicznej w Kluczewie?
Nie.
A jakie nie. byłyby argumenty?
Znaczy szukałbym działki na pewno w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj w sumie, bo pomimo faktu, że ja tą działkę jak gdyby posiadałem już od samego początku, to jednak to miejsce jakieś bliżej było mojemu sercu i jakoś bardziej pasowało do miejsca takiego bardziej rozwojowego, można powiedzieć, bardziej reprezentatywnego. Ja widzę tam miejsce, takie centrum przedsiębiorczości, tak na dobrą sprawę, nie tylko dużej, ale też właśnie i małej. Zresztą kiedy ja rok temu rozpoczynałem tą swoją budowę, to tutaj wśród sąsiadów to miałem tylko praktycznie sporo pola, tak na dobrą sprawę. Na dzień dzisiejszy z jednej strony jest już rozpoczęta następna budowa, z drugiej strony jest rozpoczęta następna budowa, więc to naprawdę kwitnie i ja to widzę, bo ja tam jestem codziennie, bo ja żyję tą swoją budową i ja naprawdę to widzę i duże brawo dla tego terenu.
I nie zajmuje się pan promocją Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego w tym momencie, kiedy mówi pan to słowa?
Nie, nawet mi przez myśl nie przeszło.
To są pańskie spostrzeżenia jako kolejnego inwestora w obrębie tego małego parku. A jeśli chodzi o Kluczewo, nie zachęcałyby pana ulgi podatkowe, zwolnienia, bo to chyba raczej jest przeznaczone dla większych graczy w tym biznesie.
Znaczy, no takie rzeczy są takie same, czy tu, tak na dobrą sprawę. Ja generalnie te swoje przedsiębiorstwo, ten swój skład drewna umieściłem w miejscu takim, gdzie typowemu Kowalskiemu będzie łatwiej trafić, gdzie ja łatwiejszy sposób będę mógł, że tak powiem, go doprowadzić do swojej firmy. No tam myślę, że to już byłby taki troszeczkę taka dalsza wyprawa, tak na dobrą sprawę, do mnie można podjechać nawet przysłowiowym rowerem.
Paweł Harasimowicz, firma Mirat. Jest pan przedstawicielem mikrofirmy, to jest bardzo popularne teraz wspierać mikroprzedsiębiorców. Wszystkie partie polityczne, obecnie też resorty mają to wypisane niemal na sztandarach, w programach, strategiach, kodeksach. Czy uważa pan, że te warunki, jakie zapewniono w mieście, w Stargardzie, są sprzyjające rozwojowi mikrofirm, czy też macie pod górkę, nawet w tak innowacyjnym biznesie jak branża internetowa?
Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o, jak pan powiedział, pod górkę, tak to nazwiemy, jeżeli chodzi ze strony władz, czy nie otrzymaliśmy żadnych problemów. Mikro to w tym roku, bo za rok będziemy już małe, rozwijamy się przedsiębiorstwo.
Znaczy, ile osób chce się zatrudnić?
No kolejne osoby, biorąc pod uwagę zapotrzebowania naszych klientów i jak również zwiększoną ilość zamówień, to...
Magazyn trzeba obsłużyć.
Magazyn trzeba obsłużyć, tak, tak. Jak i również większe umowy z kontrahentami z Polski.
A gdzie ten magazyn będzie zlokalizowany? Czy jest?
Znaczy, magazyn aktualnie jest, posiadamy go. To jest większa powierzchnia. Magazyn z zagajamskiego składowania jest na ulicy Rzeźniczej 6.
Czyli w tym kompleksie dawno zakładów mięsnych, czy w pobliżu?
Tak, tak. To jest po zakładach mięsnych. Nie ukrywamy, że tam lokalizacja jest dla nas korzystna, ale też i również, że magazyn to też inwestycja, także inwestor, także dzięki któremu możemy się tam w tamtym miejscu rozwijać.
Teren i obiekty nabyliście od prywatnego właściciela?
Generalnie biorąc, poszukując siedziby, zmieniając już magazyn, szukając większej przestrzeni, znaleźliśmy po prostu w bardzo krótkim okresie czasu inwestora, dzięki któremu możemy to poczynić i się rozwijać dzięki.
Czyli można spodziewać się dalszej rozbudowy waszego magazynu?
Musimy się rozwijać, żeby zwiększać zapotrzebowanie na naszych klientów. No, nawet już sam fakt, że reklamują się w Stargardzie i firma, która znajduje się w Stargardzie, świadomość klientów w Stargardzie, mieszkańców, powoduje, że jest coraz więcej. Dlatego to musi być, to i tak w tym kierunku musi iść, że będziemy musieli też obsłużyć naszych tutaj mieszkańców.
Jeszcze chwila dla Andrzeja Tereszkiewicza z firmy Mirat. Jesteście lokowani w Stargardzie, ale działacie poza rynkiem stargardzkim. To jest wasza strategia?
No tak, jak mówiłem wcześniej, głównie skupiamy się na rynku ogólnopolskim. Mamy w planach też podbój rynków zagranicznych.
I generalnie będziecie wierni dalej branży meblowej, czy będziecie też starali się na swojej stronie zamieszczać inne segmenty produktowe?
W tej chwili nie mamy planów do rozwoju na innego asortymentu. Skupiamy się na branży meblowej, znamy go bardzo dobrze, wiemy jak funkcjonuje, dlatego póki co zostaniemy przy tej dziedzinie.
I uważa pan, że klienci coraz bardziej przekonują się do zakupu mebli poszczególnych asortymentów właśnie przez internet?
Oczywiście to było, z początku wszyscy byliśmy nieufni, wiadomo klient, szczególnie jeśli chodzi o meble, chciał je zobaczyć, dotknąć, obejrzeć, sprawdzić dokładnie kolor, jak to wygląda. Jednak teraz jesteśmy na tyle świadomi, mamy możliwość też obejrzenia tego w sklepie stacjonarnym. Ustawa, która weszła w życie w zeszłym roku, pozwala na bezproblemowy zwrot tych produktów, więc klienci śmiało kupują wszelkie produkty, nie ma z tym problemu.
Macie zwroty produktów?
Są oczywiście, tak jak w każdej branży, jednak uważam, że u nas jest to naprawdę bardzo niewiele.
Czyli kolejny etap przed wami w roku 2017, aby jeszcze bardziej przywiązywać do siebie klientów. Czy ten tytuł lidera w skali mikroprzedsiębiorców wam pomoże?
Jest oczywiście wyróżnienie, które ma wpływ na nas. Klienci.
Czy to będzie tylko statuetka i dyplom do zawieszenia na ścianie? Jeszcze w takim razie doda pan Andrzej Tereszkiewicz.
Paweł Harasimowicz. Generalnie biorąc, lider biznesu targackiego to jest jedno, ale jakie również żeśmy otrzymali. Otrzymujemy już trzeci rok z rzędu złoty certyfikat rzetelności Krajowego Rejestru Długów, który przyznawany jest dla 100 firm z całej Polski, wybierany jest przez Krajowy Rejestr Długów, przez rzetelną firmę za przede wszystkim za wiarygodność i za jasne działanie, jeżeli chodzi w biznesie, jak i również finansowanie.
W tej branży mało rzetelni mogą liczyć na krótki żywot.
Jak najbardziej. Nowi kontrahenci przede wszystkim rozpatrują nowych kontrahentów, tak jak my, czym poszukujemy, pod kątem wierzytelności i wiarygodności finansowej. A to jest dla nas bardzo istotne wyróżnienie, które nam pozwala, które ją podnosi.
Jeszcze poprosimy o jedno z ostatnich słów na niedzielę Bartłomieja Jaroczyńskiego z firmy Palisander. Kiedy zamierza pan rozpocząć produkcję w nowym zakładzie?
Nowy zakład będzie, znaczy otwarcie planuję na rok 2017, na miesiąc kwiecień. Czyli miesiąc ciepły, optymistyczny, będą promocje.
Czyli zachowuje pan ten optymizm. I to nie jest optymizm urzędowy. I na zasadzie podsumowania, Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej. Jest izba gospodarcza wcale nie malowana, jest Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, która, jak słyszeliśmy, aktywnie ma służyć jako pośrednik przedsiębiorcom w ugruntowaniu się ze swoim biznesem. W którą stronę zamierzacie podążać w roku 2017, biorąc pod uwagę, że to otoczenie biznesu ponadlokalne, no, mówiąc delikatnie, może być bardzo zmienne?
Ja myślę, że konsekwentnie będziemy realizować dotychczasową politykę, czyli wspierania, permanentnego wspierania lokalnych przedsiębiorców, tego, aby mogli się rozwijać. I ja myślę, że przedsiębiorcy mają dosyć dobre doświadczenie w funkcjonowaniu w gospodarce, zarówno o wymiarze lokalnym, ale również tym krajowym, i oni sobie doskonale sami...
Ten model oparcie miasta na parku nowoczesnych technologii i na tak zwanym małym parku biznesowym sprawdził się? Czy wymaga modyfikacji?
Tak twierdzę, że on się sprawdził, że mamy miejsce dla tych mniejszych przedsiębiorców i mamy miejsce dla tych większych inwestycji o dużej skali. Ja też mogę tutaj dodać, że w zakresie kooperacji tutaj ogromną rolę odegrały właśnie zakłady grupy Cargotec i Bridgestone. Znam wielu przedsiębiorców ulokowanych na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego i nie tylko, którzy po prostu poprzez współpracę z tymi dużymi graczami na rynku świetnie się rozwijają.
Tematu nie wyczerpaliśmy, chociaż próbowaliśmy podsumować mijający właśnie rok 2016 dla stargardzkiego biznesu. Można postawić ostrożną tezę, że chyba jednak nie idziemy w kierunku montowni, a jeśli już takowe są, to raczej o dość wykwalifikowanej sile roboczej. O kwestiach płacowych nie będziemy rozmawiać, bowiem dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej i Agencji Rozwoju Lokalnego, Andrzej Tereszkiewicz i Paweł Harasimowicz, współwłaściciele firmy Mirat, lidera w skali mikroprzedsiębiorstwa, właśnie po ostatniej gali Izby Gospodarczej, i Bartłomiej Jaroszyński, właściwie firmy Palisander, byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.
No i oczywiście życzymy nie tylko w biznesie, ale także w innych sferach miłej, dobrej niedzieli.
Twoje radio 93 FM. Wszystko kołysze.
Reklama.
Dzień dobry, ja w sprawie pracy.
Pan Święty Mikołaj będzie pracował z nami?
Nie, przywiozłem wyposażenie od AJ Produkty. Do biura, na produkcję i do magazynu.
Zrób pracownikom prezent. Zadbaj o ich komfort pracy. Zamów teraz na ajprodukty.pl i zyskaj świąteczny rabat.
Drodzy kinomaniacy, jest okazja do świętowania. 10 i 11 grudnia czeka nas wielkie święto kina. Filmy polskie i zagraniczne obejrzymy za 12 zł. Tak, 12 zł za bilet.
10 i 11 grudnia przyjdź na wielkie święto kina.
Na święto kina zapraszają Kina Helios w Szczecinie. Już w ten weekend bilety po 12 zł. Więcej szczegółów na świętokina.com i helios.pl.
Uwaga! Tylko do 13 grudnia w sklepach meblowych Abra. Wszystkie sofy, zestawy wypoczynkowe i narożniki aż 10% taniej. A do tego cały asortyment dostępny w 10 totalnie darmowych ratach. Szczegóły na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
Przyjdź do Tesco i odbierz świąteczny prezent. Do niedzieli zrób zakupy w hipermarkecie za minimum 200 zł z kartą ClubCard i wybierz jeden z trzech gratisów. Produkt do prania Persil, Orchidee lub pudełko cukierków Wawel. Tesco. Ciesz się tym, co dobre.
Basiu, kupiłem w Kauflandzie szynkę szwarcwaldzką na święta. Zrobię ci pyszne śniadanie.
Ty zrobisz śniadanie? Mhm. To rzeczywiście będzie święto.
Teraz w Kauflandzie szynka szwarcwaldzka 200 gramów, tylko 5,99. Więcej na kaufland.pl.
Dałeś plamy? Nabrudzili i się zmyli. A może wszystko się kręci wokół prania? I nie wiesz, za co się złapać? Łap za środki czystości. Bo od jutra w Lidlu wszystko do łazienki i sprzątania w super cenie. Więc bierz się do roboty. Bo duży proszek Persil nawet na 45 prań kosztuje tylko 20,99. 20,99. A 12 rolek papieru toaletowego Velvet jedynie 7,77. 7,77.
Lidl. Co tydzień coś nowego.